Podcast o popkulturze Chat Pop.
Cześć, witamy wszystkich serdecznie w naszym podcaście popkulturowym Chat Pop. Ja jestem Krzysztof i ze mną jest Tymoteusz.
Cześć.
Dawno się nie słyszeliśmy, ale jest wyjątkowa okazja, żeby dzisiaj porozmawiać, ponieważ 10 marca odbyła się 96. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli po prostu po raz 96. rozdano Oscary. I porozmawiamy dzisiaj o tym, jakie były wyniki. W pierwszej części skupimy się właśnie głównie na tegorocznej edycji. Porozmawiamy o tym, kto dostał Oscara, co nam się podobało, co nam się nie podobało. A w drugiej części porozmawiamy trochę o przyszłości. Także moje pierwsze pytanie, które chciałbym ci, Tymoteusz, zadać, to kto jest twoim zdaniem największym wygranym tegorocznych Oscarów?
Wydaje mi się, że bezspornie, tak jak wszyscy przyznają, jest to Oppenheimer z tą liczbą wygranych. Wybacz, nie pamiętam, jaka to jest dokładnie, tam chyba 8 czy 7.
7,
tak. Więc no tak jak wszyscy mówią i tak też mi się wydaje, że Oppenheimer w tym roku nie dość, że pokonał swojego takiego trochę przodującego rywala, czyli Barbie, które zdobyło jedną nagrodę, tak? Mam rację?
Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
Jedną za
piosenkę.
Tak. Za piosenkę napisaną przez Billie Eilish i jej brata. No to jakby już w tym momencie można porównać 1 do 7, a wszyscy żyli tym Barbenheimerem w 2023 roku.
To prawda, zgadzam, muszę się z tobą zgodzić, że oczywiście, jeżeli popatrzymy na ilość nagród, no to Oppenheimer oczywiście tutaj jest, jakby takim bezsprzecznym zwycięzcą, wręcz absolutnie zmiażdżył konkurencję, ale myślę, że i też do tego pewnie jeszcze wrócimy w późniejszej rozmowie, myślę, że ta ilość, jak i również to, że Oppenheimer zdobędzie najważniejsze nagrody, było dosyć oczywiste.
Tak, to był, przepraszam, że ci tu wejdę w słowo, wyjątkowo przewidywalny element, bowiem to było nawet w jakiś sposób zainteresowanie się przekładało i w taki najzwyklejszy sposób Oppenheimer jest zwycięzcą, natomiast masz rację, są inne filmy, których sporo osób się nie spodziewało i że wygrają, że dostaną cokolwiek, że to po prostu była taka dokładka do nominacji, żeby niby wyróżnić, ale jednocześnie nic z tej nominacji nie wyjdzie. I myślę, że w jakiś sposób tak widzowie myśleli chociażby o Godzilli, która wygrała w kategorii chyba najlepszych efektów specjalnych, z tego co pamiętam.
Tak jest.
I to jest element, czekaj, tylko tutaj spojrzę na listę. Więc ta Godzilla jest wyjątkowa w pewien sposób, ponieważ jakby w tej swojej kategorii walczyła z wielkimi budżetami, kilkuset milionowymi budżetami. Godzilla, wyjątkowa produkcja, która dotarła na ekrany z Azji, walczyła chociażby z wyjątkowym twórcą stworzonym przez Disneya, Strażnikami Galaktyki, Marvel oczywiście też Disney, Mission Impossible, no i Napoleon. Napoleon jest troszkę jakby dziwnie tu wpasowany, oczywiście tam też jest jakby wiele efektów specjalnych wykorzystanych, natomiast no to jest jednak ten film teoretycznie taki najbardziej codzienny z tych wszystkich. Chociaż no Mission Impossible też tam w jakiś sposób nie jest to krążenie po galaktyce. Natomiast no rzeczywiście, no Godzilla to tutaj najbardziej odstaje od tego towarzystwa pod względem budżetu, pod względem takiej rozpoznawalności, pod względem tego, przez kogo była robiona, gdzie była robiona, a rzeczywiście została dostrzeżona. I to jest piękne i wiem, że jakby większość fanów, większość odbiorców jest bardzo zadowolona z tego wyboru.
Tak, to prawda, zgadzam się z tobą. Zresztą no, to jest pierwszy Oscar dla Godzilli, dla tej franczyzy, bo to jest oczywiście bardzo wieloletnia franczyza. Już nie pamiętam dokładnie ile, chyba około 70 lat nawet, bo te pierwsze filmy powstawały jeszcze w latach 50. I jest to ogromny sukces tych twórców. W ogóle twórcy na gali rozdania mieli ze sobą takie plastikowe figurki samej Godzilli.
Tak, ale jeszcze też, co ich wyjątkowo wyróżniało, mieli takie buty, których obcasy wyglądały jak taka łapa Godzilli. Teraz podczas właśnie powtarzania sobie małego researchu przed naszą rozmową, właśnie gdzieś na to natrafiłem i to było naprawdę wyjątkowe.
A to powiem szczerze, nie zauważyłem. Muszę chyba sobie to w takim razie jeszcze raz zobaczyć. Tak, na pewno jest to bardzo ciekawe. Natomiast ja, jeśli wracając jakby do mojego pierwszego pytania, czyli największych wygranych, to szczerze powiedziawszy uważam, że największym wygranym po Oppenheimerze są Biedne istoty. 4 nagrody, w tym bardzo ważna nagroda dla głównej aktorki, dla pierwszoplanowej roli aktorskiej, dla Emmy Stone. I myślę, że to jest tak naprawdę drugi największy wygrany tej ceremonii, bo o tym filmie się dużo mówiło, ale dosyć dużo mniej się mówiło w kontekście nagród samych Oscarowych.
Biedne istoty jest produkcją taką niecodzienną, może się powtórzę używając tego słowa, to też nie jest jakiś wyjątkowo elokwentny przymiotnik, natomiast jest to film niecodzienny, jest to film, na który trzeba przyjść takim trochę bardziej, nie wiem, wypoczętym, otwartym, gotowym na poznawanie czegoś nowego, na próbowanie takich nowych smaków. No, jakby to nie jest film na taki typowy wieczór po pracy. Tam jest coś więcej i to coś więcej trzeba wyciągnąć z tej produkcji. I jak wiemy, Oscary potrafią doceniać takie produkcje z czymś więcej, no, z takim niecodziennym właśnie sposobem patrzenia. Więc no rzeczywiście, no, pod względem też właśnie tych ilości statuetek, które produkcja dostała, to jest drugi wygrany.
Tak, i powiedziałbym, że moim zdaniem to jest nawet większy wygrany niż Oppenheimer, bo tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie osobiście Oppenheimer, ta nagroda nie była w ogóle zaskakująca. I dlatego patrzę nawet na tą ilość tych Oscarów, to mam takie, no to było do przewidzenia. A Biedne istoty gdzieś jednak zgarniając te 4 statuetki, było to dla mnie pewne zaskoczenie, bo tak jak mówię, chociażby nie pojawiły się nagrody chociażby dla Barbie, który był tym największym konkurentem dla Oppenheimera teoretycznie. Więc wydaje mi się, że to jest to bardzo ciekawe właśnie, że to Biedne istoty tyle nagród zdobyły. Strefa interesów też zgarnęła 2 statuetki i to też warto podkreślić, że europejskie kino zostało też fajnie tutaj docenione. Zresztą no, reżyserem Biednych istot jest również Grek, więc jeśli dobrze pamiętam, także jest to dosyć też ciekawa historia.
Strefa interesów, jak już wspomniałeś, to jest produkcja, którą miałem przyjemność oglądać na festiwalu filmowym w Cannes. Rozmawialiśmy już trochę o niej przy naszym odcinku tym kaneńskim. Natomiast tutaj w wypadku Oscarowym jest to coś, z czym trochę Polacy mogą się utożsamić, ponieważ Polacy mieli tam koprodukcję i sporo twórców właśnie związanych ze strefą interesów jest Polakami i byli też obecni na gali Oscarów, więc możemy powiedzieć, że w tym roku znowu w jakimś tam stopniu Polacy zwyciężyli. Oczywiście jest to głównie produkcja brytyjska i tak jest podpisywana na zewnątrz, natomiast no my w naszym serduszku trochę z tego elementu możemy się ucieszyć.
Tak, miałem to do tego jeszcze nawiązać później, ale faktycznie tak, tutaj trzeba podkreślić, że Polacy brali udział w tej koprodukcji i bardzo fajnie, zresztą też reżyser, który kiedy odbierał statuetkę, podkreślał na przykład współpracę z muzeum Auschwitz, docenił tą kooperację, a dźwiękowcy, którzy dostali nagrodę za dźwięk. Z kolei też jeden z nich wymienił chyba dwa polskie nazwiska, również dziękując. Więc te osoby jak najbardziej również gdzieś tam zyskały personalne tak naprawdę uznanie. I myślę, że jeżeli chodzi o tych wygranych, to te trzy filmy można wymienić, zwłaszcza te biedne istoty, które dla mnie osobiście są większym wygranym niż Oppenheimer, bo oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę Oppenheimera, to, że dostał za najważniejsze nagrody, to, że dostał najwięcej statuetek, to tak, ale z drugiej strony to było bardzo mocno przewidywalne i to było, to nie jest żadne zaskoczenie, natomiast te cztery nagrody dla biednych istot, czy filmu Biedne istoty, są w pewien sposób dla mnie osobiście niespodzianką. Dobrze, no jeżeli...
Jeszcze, jeżeli ja mogę do tych biednych istot, to też
oczywiście,
jestem
proszę.
Bardzo zadowolony z tego, że właśnie to Emma Stone dostała w nagrodę, jednego właśnie z tych Oscarów wyjątkowych, nagrodę w głównej roli żeńskiej. I oczywiście jakby rywalek było dużo, i były to wyjątkowe role, wyjątkowa gra aktorska zarówno no w wypadku innych, w wypadku konkurencji. Natomiast no rzeczywiście Emma z kolejnym Oscarem za rolę bardzo przejmującą, za rolę taką momentami wręcz zwierzęcą, nieludzką, tam naprawdę dużo trudu było włożone, dużo... Myślę, że psychicznie też mogła w jakiś sposób odczuć później tę rolę, bo to jest naprawdę niesamowite pokłady energii, pokłady skupienia, pokłady takiego po prostu oddania się roli. To jest coś godnego dostrzeżenia, moim zdaniem.
Zgadzam się z tobą. Aczkolwiek ja to też chciałem do tego również nawiązać później, ja miałem taką cichą nadzieję, ja się nawet troszkę byłem zaskoczony, że sama Emma Stone dostała, bo ja stawiałem na Lily Gladstone za rolę w Czas Krwawego Księżyca, która też przez jakiś moment była faworytką, no ale jednak Emma Stone ostatecznie zdobyła tą nagrodę.
Czy chcesz teraz przejść do tematu Czasu Krwawego Księżyca?
Myślę, że tak, bo jeżeli omówiliśmy największych wygranych, tak jak mówię, tutaj było dosyć to w miarę proste, to największymi przegranymi może być trochę chyba, znaczy może jest łatwiej, może jest trudniej. Jak ty myślisz, jak ty uważasz, kto jest największym przegranym? Bo ja mam swojego największego przegranego, więc interesuje mnie, kogo ty uważasz za największego przegranego.
Znaczy, szczerze powiedziawszy, tak jak jeszcze rozmawialiśmy przed włączeniem nagrywania, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak te nagrody rzeczywiście zostały rozdane i ja wiem, że Killers of the Flower Moon, Czas Krwawego Księżyca jest bardzo doceniany przez ludzi, natomiast ja totalnie rozminąłem się z tą produkcją i to nie tylko dlatego, że nie miałem okazji obejrzeć jej premierowo w Cannes, ale no nie wiem, jakoś nie rezonuje ze mną totalnie ten film. W sensie jakby strasznie irytująca rola głównego bohatera granego przez Leonardo DiCaprio. To jest po prostu coś, co mi się tak naprawdę tylko kojarzy z tym filmem. to mnie naprawdę odrzuciło. I ja wiem, że pewnie w jakimś stopniu było takie zadanie, tylko ja nie dostrzegłem nic innego ponad to. W sensie ten film mnie tak wymęczył w trakcie seansu, że nie rozpatruję tej produkcji jako przegranego, ponieważ no dla mnie jakby ten film był przegrany po prostu.
Ja mam takie odczucie, że to jest kolejny film Scorsese, w którym ktoś powinien mu powiedzieć stop. W sensie ktoś powinien na planie, może w trakcie jakby takiej preprodukcji zastanowić się: Martin, czy ty jesteś na 100% pewny, że tego chcesz? Bo mam takie wrażenie, że Martin, wszyscy uwielbiamy Scorsese i to jest wielki, wielki reżyser i to nie ulega najmniejszej kwestii. I twórca, natomiast mam wrażenie, że trochę gdzieś on zaczyna odpływać, troszkę jakby zaczyna trochę patrzeć na kino inaczej i też patrzeć na swoje, na to, jak on tworzy filmy. I mam takie wrażenie, że tak jak mówisz, ta produkcja mnie też w pewnym momencie już trochę wymęczyła, już trochę czekałem na koniec tego filmu. Trochę była męcząca momentami, trochę było za dużo pewnych rzeczy.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że ten film ma ponad 3 godziny, więc to nie jest tylko męczące pod względem tego, co się dzieje na ekranie, ale też męczące pod względem czasu, który rzeczywiście trzeba poświęcić. Znam ludzi, którzy wyszli w połowie filmu, bo naprawdę już nie mogli wyrobić na tej produkcji. Ja tylko dlatego, że mam szacunek jakiś do kina i traktuję to trochę bardziej jakby na samo kino, samo miejsce, jako trochę taką jakiegoś rodzaju świątynię, dlatego nie wyszedłem w połowie, ale rzeczywiście no, jest to film bardzo męczący.
Tak, to jest to, co ja też chciałem powiedzieć, że no niestety mam wrażenie, że gdzieś w pewnym momencie po prostu gubi tempo w tym filmie, niestety. I mam takie wrażenie, że ten film po prostu robi się po prostu momentami niezwykle męczący. Natomiast ja uważam go trochę za przegranego, bo jednak miał bardzo dużo nominacji. I tak jak mówię, ja... Gdzieś tam ta Lily Gladstone, która trzeba przyznać, że tak jak może DiCaprio mógł być trochę męczący, czy nawet sam wielki Robert De Niro, tak ona naprawdę zagrała w tym filmie super. Ja osobiście miałem gdzieś, liczyłem na to, że ona faktycznie zdobędzie tą nagrodę, bo też trzeba podkreślić, że ona jest pierwszą aktorką z amerykańskiego pochodzenia, czy tego rdzennych Amerykanów, która dostała nominację, więc to byłoby też ciekawa historia. No niestety Emma Stone, zasłużenie, to nie ma dyskusji, ale ja się trochę spodziewałem tej nagrody, dlatego ja uważam, że przy tylu nominacjach bez żadnej statuetki to jest mój pierwszy przegrany, bo mam również drugiego przegranego.
To do drugiego przegranego jeszcze za chwilę przejdziemy, natomiast rzeczywiście jakby Lily Gladstone była postrzegana jako ta osoba, która rzeczywiście wygra. W sensie sporo osób to przewidywało i myślę, że sporo osób mogło przegrać swoje zakłady przez właśnie no, to, jak się rozwiązała akurat ta sytuacja. Natomiast rzeczywiście w tamtym momencie też sporo osób podnosiło ten głos, że byłaby to statuetka typowo w jakiś sposób polityczna. I jakby ja bardzo dostrzegam, spędziłem te 3 godziny, widziałem też pokłady umiejętności aktorskich i takiego ciekawego podejścia do roli w wypadku Lily. Natomiast myślę, że też trochę trzeba dostrzec, gdzieś przeczytałem to na Twitterze i oczywiście jest to w dużym stopniu takie ignoranckie stwierdzenie, natomiast no, sporą część tej produkcji ona po prostu przeleżała w łóżku. I żeby grać chorą
tak,
postać,
to też prawda.
No też trzeba umieć. Natomiast no, tam często te miny były w miarę podobne. No tam pierwsze skrzypce gra Leonardo DiCaprio, który jak już powiedzieliśmy jest męczący. Ona jest gdzieś z tyłu, ale no rzeczywiście uważam, że jej potencjał też nie został wykorzystany w tym filmie.
Z tym się mogę zgodzić, natomiast tak jak mówię, to tak jak ja to przewidywałem, tak jak mi się wydawało, że to ona gdzieś tam była tą jakąś tą faworytką, natomiast wracając do tego, co miałem powiedzieć, który film, który no, był z drugim przegranym, chociaż dostał Oscara, no to chyba jednak Barbie.
Tak, moim zdaniem jest to przegrany. Prawda, Barbie można postrzegać właśnie w takiej randze przegranego, aczkolwiek Barbie trochę przegrało z własnym PR-em, ponieważ Mattel nie do końca, wydaje mi się, wyczuł moment i miejsce w, i jakby taki czas, w którym produkcja próbuje umoralniać, i nie mówię, że to jest złe, bo po to są filmy, żeby pokazywać sposób myślenia, umoralniać, nie wiem, pokazywać trochę inaczej świat, o którym my myślimy w taki w miarę, załóżmy, jednowarstwowy sposób, no to jakby moment, w którym film umoralnia, a za chwilę później wchodzi seria zabawek, i może jakby to nie jest powiązane z Oscarami, ale wydaje mi się, że to jakby to też jest ten moment, w którym film przegrał sam ze sobą w jakiś sposób. Natomiast rzeczywiście Barbie, po Barbie zostanie nam bardzo wiele ważnych jakoś popkulturowo elementów i jest to chociażby śpiewający Ryan Gosling i jestem bardzo zadowolony, że jakby ten element był obecny na Oscarach, ponieważ występ, który wciągnął wszystkich, bo zarówno też w którymś momencie Emma Stone nawet przyłączyła się do śpiewania, a też w trakcie występu zostali wykorzystani tacy twórcy jak chociażby Slash. No, jest to coś wyjątkowego i uważam, że nawet jeżeli nie statuetką, to w ten sposób ten film jakby został wyróżniony. Tą obecnością na Oscarach, tym, że Jimmy Kimmel wspominał regularnie o tej produkcji, gdzieś tam ten róż troszeczkę się wyróżniał, i no, statuetka była jedna, natomiast no, rzeczywiście ta gala była pełna Barbie, chociaż nie na scenie.
Tak, no jednak cały ten hype, który był wokół Barbieheimer, tak, więc to wszystko nakręcało jedną, drugą produkcję, która dzięki temu gdzieś tam zyskała rozgłos. Natomiast faktycznie no, jest to trochę tak, że wydaje się, że mimo wszystko to Barbie, ja na przykład liczyłem na nagrodę za scenografię, bo ta scenografia naprawdę była fajna i była przemyślana i wymagała dużo pracy. A jednak ten twórca nie dostał i film nie dostał. Film dostał nagrodę za piosenkę, no ale przecież tam w sumie aż dziwne byłoby, jakby nie dostał, skoro tam dwie piosenki albo nawet trzy były nominowane z tego samego.
Tak, ale przepraszam, jeszcze właśnie w tym momencie mi się przypomina, mimo wszystko uważam, że tutaj również w randze tych przegranych można powiedzieć, że przegranym jest Ryan Gosling, ponieważ to tak, co by nie było, I'm Just Ken, no to jest po prostu jeden z najbardziej jaskrawych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elementów właśnie związanych z Barbie. Ja szanuję Billie Eilish, ostatnio doceniam w jakimś tam fragmencie ścieżkę dźwiękową do True Detective, Krainy Nocy, tam właśnie w intro jest wykorzystany jej utwór i tam jest on rzeczywiście bardzo klimatyczny, bardzo mroczny, natomiast tutaj no, nie określiłbym tej piosenki jako godnej naprawdę tego Oscara. Natomiast I'm Just Ken, to właśnie ta piosenka, ten utwór powinien otrzymać tę złotą statuetkę.
Tak, i chyba mi się wydawało nawet, że szczerze powiedziawszy, to chyba właśnie to był bardziej faworyt nawet chyba niż piosenka Billie Eilish. No, ale cóż, Akademia uznała inaczej i to też pewnie jedno z takich zaskoczeń. Natomiast tak jak mówimy, no moim zdaniem to jest duży przegrany, chociaż też oczywiście zwracano uwagę, że tutaj też niestety już przy okazji nominacji zwracano uwagę, że Barbie ma o wiele mniej nominacji niż powinna mieć, chociażby za reżyserię czy za grę aktorską Margot Robbie. Więc no cóż, no, ten rok to jest rok, jeżeli mówimy, że wygranym jest Oppenheimer, to w pojedynku Barbieheimer zdecydowanie Oppenheimer wygrał.
Tu już nie mam nic do dodania.
Dobrze, to cóż, najwięksi przegrani, największy wygrani to jest jedna rzecz, a która nagroda w pewien sposób, czy pominięcie, może ktoś, kto nie dostał nagrody, było dla ciebie zaskoczeniem, no, bo ja się przyznam szczerze, że tak jak mówiłem, już powiedziałem o Lily Gladstone, czy Emmy Stone, która dostała zamiast Lily Gladstone, ale czy któraś nagroda cię również zaskoczyła pozytywnie albo negatywnie?
Ja byłem po prostu w jakiś sposób bardzo zadowolony z tego, jak te Oscary rzeczywiście poszły i jak zostały przyznane te nagrody, ponieważ kierowano się rzeczywiście jakby wykonem i jakością, a nie jakimiś poglądami. No jakby ciężko mi rozmawiać o samych nominacjach, bo jakoś aż tak jeszcze tego elementu nie przetwarzałem w pewien sposób. Natomiast no wydaje mi się, że to, co było najpiękniejsze w 2023, jakoś zostało dostrzeżone.
Ja myślę, że z takich dla mnie osobiście zaskoczeń, które gdzieś tam, które się pojawiają w tych nagrodach, to wspominałeś już o Godzilli, która dostała i która właśnie franczyza dostała po raz pierwszy, ale na przykład dla mnie zaskoczeniem była, chociaż może to też nie jakieś wielkie zaskoczenie, ale taka miła niespodzianka, że to Mistrz Miyazaki dostał nagrodę za najlepszy długometrażowy film animowany, a nie animacja, która była dobra, żeby nie było, można powiedzieć bardzo dobra, ale wcale mnie nie zachwyciła, czy Spider-Man. Ja się bardzo cieszę z tego, że Akademia ciągle docenia sztukę Miyazakiego i nawet sobie wczoraj obejrzałem jeden z jego filmów i bardzo się na przykład z tej nagrody cieszę.
Tak, rzeczywiście ja też gdzieś, jak byłem młodszy, mój brat mnie zapoznał ze sztuką Studia Ghibli. Moim faworytem jest Mój sąsiad Totoro i go zawsze najbardziej ceniłem. Natomiast myślę, że wiele pięknych dzieciństw, właśnie te bajki od Studia Ghibli, od Miyazakiego kształtowały, stworzyły. I piękne jest to, że mistrz cały czas tworzy. To znaczy, no, Chłopiec i Czapla był produkcją wyczekiwaną. Tak jak mówisz, ja się również, niestety nie miałem przyjemności obejrzeć, natomiast ja się bardzo cieszę, że właśnie zostało to dostrzeżone i mimo wszystko jakby pewnego rodzaju klasyka i piękno takie starsze, klasyczne wygrało rzeczywiście z tym nowym podejściem. Nie mam nic do Spidermana, uważam, że jest to przełomowe w jakiś sposób animacja, zwłaszcza pod względem rysunku, natomiast cieszę się, że tym razem właśnie taka klasyka wygrała z nowoczesnością.
No ja nie mam aż takiego, ja przyznam się szczerze, że też jak siadałem do Spidermana, to już byłem dawno po tych recenzjach, po tych opowieściach, jaki to jest przełomowy, niesamowity, genialny film. I przyznam się szczerze, że potem usiadłem, obejrzałem i stwierdziłem, no film jest dobry, ale dla mnie w żaden sposób nie był przełomowy, zdumiewający, czy jakiś wyzwalający nie wiadomo jakie emocje. Więc to jest na pewno, ale to są oczywiście jakieś tam, to jest moja wizja. Myślę, że też ja zaskoczeń, czy takich rzeczy, o których warto wspomnieć, to jest na pewno to, że pierwszy raz tutaj Ukraina dostała nagrodę za film długometrażowy, pełnometrażowy film dokumentalny 20 dni w Mariupolu.
Pierwszy Oscar w historii Ukrainy.
Tak, pierwszy Oscar w historii Ukrainy. Za oczywiście dosyć przykra sprawa, nawet sam reżyser w trakcie przyznawania nagrody mówił, że wolałby tego filmu nie nakręcić, no ale przynajmniej tyle, mam nadzieję, że ta nagroda gdzieś pokrzepi trochę Ukraińców w czasie wojny. Cieszyła mnie też nagroda z kolei dla Wesa Andersona, o którym rozmawialiśmy ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, mieliśmy podcast na temat Cannes, dostał Oscara za krótkometrażowy film Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara, który jest filmem, nie jest filmem wybitnym, ale jest filmem sympatycznym. Ja go obejrzałem i miło go wspominam. Także jak widać, Anderson nie tylko potrafi robić filmy pełnometrażowe.
Ja niestety chciałem obejrzeć i prawie mi się udało, ale w ostatniej chwili zostałem wyciągnięty z seansu kinowego w związku tam z pewnymi... musiałem w tym momencie zrobić coś innego, w związku z czym nie widziałem, więc akurat nie wypowiem się na ten temat.
Mhm, tak. Warto też docenić pewnie, ja obejrzałem ten film Amerykańska fikcja, najlepszy scenariusz adaptowany. Ja co prawda... Przyznam się szczerze, że trochę mi się ten trzeci akt do końca może nie podobał i uważam, że sam bym pewnie tej nagrody nie przyznał za scenariusz adaptowany, ale film nie jest zły i też polecam słuchaczom, jeżeli oczywiście słuchają nas i chcieliby coś obejrzeć ciekawego. Czy masz coś jeszcze do dodania, jeżeli chodzi o jakieś zaskoczenia pozytywne albo negatywne?
Jeżeli chodzi o nominacje i nagrody, rynek pokazał, że Napoleon nie przyjął się zarówno ani na takiej arenie międzynarodowej i na tej arenie, jeżeli chodzi o to, jak widzowie postrzegają produkcję, ale też Hollywood nie przyjęło tego filmu, bo Napoleon, mimo że wydawał się trochę huczną produkcją zeszłego roku, no to nie dostał żadnej nagrody i tych nominacji też było mało.
To prawda, natomiast ten film od po samego początku, ja czekam, ja postanowiłem, jestem być może jednym z nielicznych widzów w Polsce, który postanowił, że obejrzy, nie będzie oglądał tej wersji, która była w kinie i która jest teraz dostępna na streamingu, czekam na tą wersję reżyserską, która ma trafić na Apple Plus, wychodząc z założenia, że być może ten film się obroni w takim szerszym, nieobciętej przez montażystów wersji, trochę w nadziei, że może tutaj się coś okaże, a jeżeli ta się wersja nie obroni, no to krótkiej wersji nie ma po co oglądać. Jeszcze zaskoczeń, to przyznam się szczerze, że dla mnie kolejne zaskoczenie i minus, które już od wielu, wielu lat niestety jesteśmy świadkami, ale będziemy o tym jeszcze też rozmawiać, to jak zwykle to, że Oscary były w pewien sposób, przynajmniej dla mnie, bardzo mocno przewidywalne, ale będziemy do tego jeszcze pewnie wracać w drugiej części. Natomiast powinniśmy docenić tych, którzy, jak to mówią, czekali i się wreszcie doczekali. Mówiliśmy już o Godzilli, która wreszcie dostała jako franczyza pierwszego Oscara.
Aczkolwiek, przepraszam, w wypadku Godzilli to tych zawodników dużo nie było, którzy mogli walczyć, ponieważ ja uważam, że jednym z produkcji, najgorszych produkcji, jakie w życiu, może nawet nie, że w życiu widziałem, ale byłem w kinie na nich, to jest Godzilla versus Kong, albo jeszcze ta wcześniejsza wersja. Tak. No to są produkcje, ja na tę pierwszą nową Godzilla, nie pamiętam jak ona się nazywała, ona się Godzilla po prostu nazywała, czy?
Chyba tak, po prostu, tak.
Tak, Godzilla z 2014, nie, to na Godzilla vs. Kong byłem w kinie, no nieważne. W każdym razie poszedłem na tę produkcję tylko i wyłącznie jako duży fan Millie Bobby Brown, w jakiś sposób mnie przyciągała, no jakby nieważne. Jej rola w Stranger Things jest czymś, można, wydaje mi się, to postrzegać jako wyjątkowym. No tylko dlatego tam poszedłem z kolegą, byliśmy sami na sali i nie uważam tego czasu za stracony, tylko i wyłącznie dlatego, że przez całą produkcję żartowaliśmy sobie z większości scen. W sensie to jest film tak zły i to zarówno Godzilla versus, nie, czy ta pierwsza chyba Godzilla i Godzilla vs. Kong i ogólnie te nowe elementy, oczywiście poza tym nagrodzonym no w tym roku na Oscarach, ale to jakby zupełnie kto inny stał za tym filmem. Więc tych zawodników po Oscara, jeżeli chodzi o franczyzę Godzilli, tak dużo nie było.
To prawda, że cóż, to też jest tak trochę, że te filmy Godzilli, no jak też pamiętam te słynne Godzille jeszcze robione właśnie przez Japończyków, przecież tak jak mówię, w latach 70-tych, 80-tych, no to umówmy się, że to były filmy, które raczej nie epatowały jakąś wielką, takimi wielkimi walorami artystycznymi, ale są ważnym elementem popkultury, prawda? Dużo ludzi wie, czym jest Godzilla i kojarzy są te filmy. Tak, ale to mówiliśmy już o Godzilli, natomiast no, są dwie osoby, które moim zdaniem w tym roku czekały i się wreszcie doczekały. I pierwszą z tych osób jest lubiany przez wielu, oprócz tych, którzy go nie lubią, czyli Robert Downey Jr.
Tak, Robert Downey Jr. wreszcie się doczekał. I to jest jedna z tych historii, tych wyjątkowych historii, które rzeczywiście Hollywood powinno docenić i docenia. Robert Downey Jr., który był w pewnym momencie gwiazdką w Hollywood, niestety no miał ten taki moment spod czarnej gwiazdy, że tak to ujmę, kiedy miał problemy narkotykowe, trafił do więzienia na pewien czas. Sam zresztą w trakcie swojej mowy po otrzymaniu Oscara wspomniał o tym elemencie. Powiedział, że tylko i wyłącznie dzięki swojej żonie udało mu się wyjść z tego bagna. Tylko dzięki swojej żonie jest w tym momencie, w którym jest. I te wszystkie role z ostatnich lat, które doceniamy, no oczywiście głównie to był Iron Man i no wyjątkowa postać Tonego Starka, którą wykreował, chyba najbardziej...
Ale nie tylko.
Bo również Holmes Sherlock Holmes.
Chociażby fantastyczny Holmes w wydaniu... Ja ciągle czekam na trzecią część. Fantastyczny Holmes w wydaniu Roberta Downeya właśnie Juniora, ale Robert Downey Jr. wrócił do takiego mainstreamowego kina około 2007-2008 roku i od tamtej pory właściwie jest na nim nieprzerwanie, grając w wielu filmach.
I jego rola w Zodiaku chociażby też jest godna docenienia.
Tak, jego rola w Zodiaku chociażby. Dokładnie.
Tak, i ciągle powracający temat, ciężko to odmienić, jaj w tropikach, co wszyscy chcą w jakiś sposób to szufladkować i jakby określić jako film w tym momencie nieodpowiedni, a każdy z aktorów, zarówno Ben Stiller, jak i właśnie Robert Downey Jr., bez w ogóle jakiegoś takiego fałszywego poczucia, że jest to zły film, że oni osobiście nie uważają, ale wszędzie mówią, że to jest zły film. Nie, oni cały czas obstają za tym, że to był film na tamte czasy i nawet na te czasy zabawny i jakby oni nie zamierzają się tego wypierać.
To jest bardzo ciekawa historia, myślę, do której można by zrobić osobny pewnie podcast, bo oczywiście Jaja w Tropikach obrywa się zwłaszcza za blackface, tak? Natomiast no, ten blackface był tam elementem właśnie, tam żartowano w pewien sposób właśnie z tego, że to jest blackface, w sensie żartowano z tego, że on właśnie udaje czarnoskórego aktora i to był pewien taki kontekst, tak? To wszystko było w pewnym kontekście. Ja nie uważam tego za obraźliwe, natomiast wiadomo, no też filmy się starzeją i też nasz odbiór filmu się starzeje. Natomiast ja też uważam, że to jest fajny film, fajna komedia i tam również ta rola Roberta Downeya Jr., on też zagrał super w tym filmie. Ale tak jak mówimy, no Robert Downey Jr. wrócił. On w latach 90. też grywał, miał kilka niezłych ról, na przykład rola Chaplina w biografii Chaplina i nawet nie wiem, czy to nawet nie jest lepsza rola niż to, co zagrał w Oppenheimerze, do dyskusji, ale też wtedy był gwiazdą, no i też na parę lat zniknął właśnie przez problemy z narkotykami i alkoholem. On jeszcze, a propos, powiedziałeś, że wspomniał o swojej żonie w czasie przemówienia, w czasie podziękowań. On też wspomniał swojego prawnika, który mu też bardzo pomógł. To tak trochę pół żartem, pół serio.
Tak, ale i to też jest wyjątkowe właśnie w wypadku Roberta, że on ma niesamowity dystans do siebie. To znaczy Jimmy Kimmel,
to prawda.
Nie mówię, że co chwila, ale było kilka momentów, kiedy nawiązywał do problemu narkotykowego właśnie Roberta Downey Jr. w trakcie, a Robert śmieszkując, kontynuując nawet ten żart, cały jakby odpowiadał na to. I wiadomo, prowadzący Oscarów mają różny odbiór swoich żartów, jak to dobrze wiemy z historii i z różnych rękoczynów. Natomiast ten żart jest specyficzny, ale Robert odebrał go bardzo dobrze i uważam, że to też jest godne docenienia.
Tak, no Robert, to prawda. Robert Downey Jr. ma do siebie bardzo mocny dystans i ja się cieszę, że on tą nagrodę dostał. Nawet jeśli przyjmiemy, że ta jego rola w Oppenheimerze, która jest to jest dobrą rolą, nie jest wybitną rolą, ale uważam, że jest dobrą, może nawet bardzo dobrą, bardzo solidną, to zasłużył na to, i bardzo dobrze, że dostał tą nagrodę. No ale jest ktoś, kto w tym roku czekał jeszcze dłużej i dostał w końcu nagrodę i to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważna postać, czyli oczywiście Christopher Nolan dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, właśnie za film Oppenheimer. Tak, i uważam, że Nolan to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ja bardzo lubię Nolana. W sensie uważam, to jest bardzo dobry reżyser. Uważam, że on naprawdę, jeżeli chodzi o jego filmy, to najbardziej doceniam zwłaszcza montaż i tempo. On to robi świetnie, robi to niesamowicie. Scena w Mrocznym Rycerzu, pierwsza scena napadu na bank, to jest jedna ze scen, którą się powinno puszczać na zajęciach z reżyserii filmu. Na zasadzie tak się robi takie sceny, tak się robi sceny w montażu równoległym. I to jest bardzo dobry, reżyser. Natomiast uważam osobiście, że Oppenheimer nie rozmawialiśmy o samym filmie Oppenheimerze, więc to jest dobra okazja. Nie wiem, jakie są twoje odczucia na temat Oppenheimera, natomiast ja powiem szczerze, że ten film mnie trochę rozczarował. I to pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że mam poczucie, że sama nagroda jest bardziej po prostu jako, no bo to jest, to w końcu jak już Oppenheimer wygrał, to dajmy temu Nolanowi Oscara, a nie na zasadzie, że faktycznie to było największe dzieło reżyserskie w tym czy w tamtym roku, właściwie w tamtym roku.
Ja ci przepraszam, że jeszcze wrócę trochę do samego Christophera Nolana, natomiast ja uważam, że Christopher należy do tych reżyserów z samej czołówki, z pierwszego miejsca. Tak dla, z ciekawości wszedłem na top 100 osób kina, jeżeli chodzi o najlepszą reżyserię na Filmwebie i tam pierwszych kilka miejsc zajmuje Quentin Tarantino, który dostał 2 Oscary. Później mamy Christophera Nolana, który nie miał żadnego Oscara. Później mamy Davida Finchera, który nie dostał żadnego Oscara. Później mamy Wesa Andersona, który zdobył tylko jednego Oscara. Sporo mamy tutaj takich wielkich nazwisk, które nie były docenione, mimo tego, że rzeczywiście ich produkcje określa się jako najlepsze. I zawsze tak było.
Tak, to prawda. To jest trochę oczywiście z tym problem, że niektórzy właśnie czekają na te Oscary i czekają, prawda? Że niektórzy reżyserzy, że właśnie nawet wybitni reżyserzy nieraz, czy aktorzy czekali na Oscara nieraz, tak? Czekali, walczyli o Oscara i no jest trochę z tym problem i to, no cóż, konkurencja jest wysoka i No i cóż, no to czasami jest trudno. Natomiast, tak jak mówię, ja osobiście uważam, że Christopher Nolan w swoim karierze zrobił lepsze filmy niż Oppenheimer. I że za te filmy, chociażby za tego Mrocznego Rycerza, uważam, że powinien dostać Oscara zarówno za najlepszą reżyserię, jak i za najlepszy film. Zdecydowanie. I uważam, że wtedy już powinien dostać Oscara. Teraz dostał za Oppenheimera. Nie jestem do końca przekonany, czy ten Oscar jest w 100% zasłużony, ale cieszę się, że dostał, bo tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo dobry reżyser, który zasługuje na to, żeby go tak uznać. I cieszę się, że właściwie w tym roku obok właśnie Roberta Downeya Jr. To właśnie on chyba jest tym, który najdłużej czekał i się doczekał.
Też uważam, że Mroczny Rycerz jest filmem niesamowitym i to nie tylko jakby w tej randze takich filmów superbohaterskich, ale ogólnie produkcji filmowych. Nie trzeba oczywiście wspominać Heatha Ledgera i jakby no innych ról, innych elementów składowych tego filmu, ale również reżyseria jest czymś mocnym. Natomiast nie wiem, czy może to były te czasy, w których akurat film superbohaterski zostałby dostrzeżony. Jakby ciężko mi wchodzić w umysły tamtejszych wtedy członków amerykańskiej Akademii Filmowej. Natomiast rzeczywiście, na liście mamy Interstellar, mamy Incepcję, więc być może masz rację.
Ja powiem tak, ja bym z chęcią chciał wejść w głowy tych, którzy w tym 2008 roku nie dali Oscara, nawet nominacji nie dostał Mroczny Rycerz, a dali Oscara Slumdogowi. Może pomińmy ten temat. Dobrze, kończąc tą dyskusję na temat, cieszymy się z sukcesu Nolana, cieszymy się z sukcesu Roberta Downeya Jr. Myślę, że to są te dwie najważniejsze osoby, które długo walczyły Oscara. Też ja tutaj też nadmienię, bo o tym się bardzo mało mówi, a właściwie w ogóle się nie mówi, ponieważ te Oscary są przyznawane, nie są przyznawane już na gali głównej, na ceremonii głównej, ale w tym roku Oscara takiego specjalnego, takiego za stałokształt twórczości otrzymał reżyser Mel Brooks, znany z takich wybitnych dzieł, jak chociażby Płonące siodła. To tak tylko też człowiek, który zasłużył na to, żeby otrzymać Oscara. Dobrze, wspominałeś już o Strefie Interesów, która jest polską koprodukcją. No cóż, nie było w tym roku na Oscarach żadnego innego polskiego właściwie dużego akcentu, chociaż warto nadmienić, że operator Oppenheimera, który dostał za zdjęcia, studiował w Łodzi na łódzkiej filmówce, natomiast w tym roku nie mieliśmy naszego kandydata w żadnej poważnej konkurencji. Naszym kandydatem do bycia nominowanym byli chłopi, ale chłopi nie dostali w tym roku nominacji.
Sporo osób z zagranicy, mam wrażenie, że trochę nie do końca rozumiało tę produkcję. To znaczy widziałem, jakby ciężko mi oceniać, ale widziałem komentarze zagranicznych krytyków nawiązujące do tego, że straszna była ta ostatnia scena. No, jak dobrze wiemy, jak Jagna jest wypędzana z wioski i to w taki wyjątkowo nieprzyjemny sposób. Natomiast jakby to jest element naszej kultury, naszych istotnych elementów, istotnej literatury, i ja uważam, że jakby ta scena, nie chcę tu nawiązywać jakby do samej sceny, ale może niektórzy po prostu nie zrozumieli tego filmu w jakiś sposób, nie, liczyli może inaczej na to, nie wiem, jakby ciężko mi ocenić, co nie wyszło w tym wypadku.
Ja uważam, że film na pewno jest piękny wizualnie. To nie ulega najmniejszej kwestii, tak? Jest piękny wizualnie, to jest to cała technika przenoszenia obrazu filmowego na obraz fizyczny, namalowany. To jest piękne. Ta historia wpisuje się oczywiście w taki dosyć powszechny trend mówienia o prawach kobiet, o roli kobiet w społeczeństwie, o tym, jak kobiety były kiedyś traktowane, no bo o tym ta historia traktuje. Niestety też mam wrażenie, też rozumiem te opinie chociażby zagranicznych recenzentów, którzy twierdzili, że no, ten film nie mówi nic nowego. I dlatego myślę, to jest ten problem, że on z jednej strony dotyka tej materii, która jest teraz bardzo popularna, bardzo modna, w pewien sposób w kinie, o której się dużo mówi, natomiast no, nie opowiada nic nowego, nie mówi nic nowego. I mam wrażenie, że ta historia, która jest opowiedziana właśnie w książce, która wówczas była być może nawet i rewolucyjna, no dzisiaj już po prostu lekko zestarzała. I myślę, że to jest ten powód. Dodatkowo myślę też, że nie pomogło filmowi te oskarżenia o to, że tam były jakieś oskarżenia dotyczące nie płacono chyba tym twórcom, tym co malowali, nadgodziny, tak zwany crunch i tak dalej. To też były takie plotki chodziły. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, nie będę tego jakby rozstrzygał, natomiast no, takie informacje też na pewno mogły nie pomóc.
Masz rację, jak najbardziej zgadzam się z tą opinią. No, nie w tym roku, może w następnym.
No miejmy nadzieję, że jeszcze doczekamy się takiego sukcesu, jak wtedy, kiedy Ida dostała Oscara. Myślę, że czasami to się może udać, a może nawet większego sukcesu. Myślę, że na tym chyba zakończymy część pierwszą. Czy masz coś jeszcze do dodania?
Wydaje mi się, że nie. Najwyżej nawiążę jakoś w części drugiej.
Dobrze, no cóż, Oscary się odbyły, także rozdane są, wygrani są, wiemy kto wygrał, kto przegrał i zapraszamy teraz na drugą część, w której porozmawiamy trochę może bardziej co po Oscarach, albo właściwie co czeka Oscary w przyszłości.
Podcast o popkulturze Chat Pop.
To takie pytanie mam do ciebie, które mogłem ci właściwie zadać na samym początku, ale uznałem, że lepiej będzie pasować do naszej drugiej części, czyli czy oglądałeś samą ceremonię?
Tak, oglądałem ją co prawda we fragmentach, tak jak już ci wspomniałem, ponieważ miałem przyjemność uczestniczyć w takiej polskiej strefie kibica oscarowej, czyli wieczorze organizowanym przez Kanal Plusa. W tym roku odbyło się to w wyjątkowym kinie, w warszawskim kinie Kinogram. Jest to kino bardzo ciekawie urządzone, bardzo często tam się różnego typu premiery odbywają, zarówno te filmowe, jak i serialowe. I w tym roku właśnie ceremonię Oscarów gościło to kino.
A ja sobie obejrzałem, nie obejrzałem na żywo, bo jednak, no cóż, praca i życie, ale obejrzałem sobie później powtórkę i przewijałem, więc mogłem sobie przewijać chociażby fragmenty, które niespecjalnie mnie interesowały. I nie wiem, jakie są twoje odczucia odnośnie tegorocznej ceremonii. Zaraz mi je powiesz. Ja mam wrażenie, że ceremonia, na pewno Jimmy Kimmel myślę, że fajnie poprowadził. Myślę, że parę żartów, nie tylko samego prowadzącego, ale również na przykład tej dwójki, która wychodzi przyznając, odczytując nominowanych i przyznając nagrodę. Niektóre żarty były naprawdę udane w tym roku. Podobał mi się ten pomysł na przykład, że wyszedł Schwarzenegger z Danem DeVito i żartowali na temat Batmana. To był fajny taki mały smaczek.
Ale to też było, przepraszam, że ci przerwę, United i ich po filmie Bliźniacy. I bardzo dużo osób właśnie nawiązywało do tej produkcji i tak sobie widzów. I tak sobie myślało, że ciekawie by było, zobaczyć kontynuację Bliźniaków po latach.
No może byłoby ciekawie, a może ja bym jednak chciał zobaczyć coś nowego w kinie, ale to jest inna dyskusja. Jak ten film wyjdzie, to wtedy możemy o tym
to bardziej była forma gdybania, że to taki był też powrót ichniejszy i mogłoby coś się odbyć i nie ma raczej szansy na to, ale wiesz, to było takie what if.
Okej, okay, rozumiem. Przyjmuję tą argumentację. I myślę, że sama ceremonia może nie była aż taka zła, bo powiem szczerze, że przez ostatnie lata nie śledziłem. Ostatnią ceremonię, którą oglądałem, to była 2 lata temu, wtedy kiedy Will Smith wymierzył policzek Chrisowi Rockowi i to było chyba takie najgłośniejsze. Natomiast mam poczucie jednak mimo wszystko, że no, że jednak te Oscary i te same ceremonie same w sobie no są jednak bardzo zbyt powtarzalne i niestety no jest, tutaj jest poważny moim zdaniem problem.
Wiesz co, no na pewno masz rację, tylko to jest tego typu format, który ciężko urozmaicać, a ja widzę tam, gdzie się da, przynajmniej w wypadku tegorocznej edycji, to twórcy starają się urozmaicać. W tym roku bardzo wyjątkowym elementem było, kiedy zanim został ogłoszony zwycięzca, zwyciężczyni w tych kategoriach głównych, takich solowych, czyli właśnie najlepszy aktor, najlepsza aktorka, to wychodziła piątka wcześniej nagrodzonych w tej kategorii, opowiadając, jakby każdy opowiadał o innym nominowanym z tego roku. Czyli każdy zwycięzca z poprzednich lat opowiadał o jednym nominowanym i to były takie rzeczy wyjątkowo, nawet nie jakieś super prywatne, ale takie intymne, wycelowane konkretnie wydaną osobę. Był to naprawdę moim zdaniem wzruszający element i nie spodziewałem się tego, a bardzo miło się to oglądało i dodawało takiego rodzinnego wręcz elementu, że wszyscy aktorzy są jedną wielką rodziną i brat, siostra opowiadają o swoim bracie, siostrze, którzy mają szansę wygrać Złotego Chłopca.
Z jednej strony zgadzam się, znaczy trzeba przyznać, że Akademia próbuje i szuka sposobów, w jaki da się tą ceremonię urozmaicić. Warto podkreślić, że w tym roku chociażby ceremonia zaczęła się godzinę wcześniej, również po to, żeby Europa jak Europa, umówmy się, że to dalej jest późno dla Europy, ale głównie wschodnie Stany USA, żeby po prostu one mogły wcześniej usiąść przed telewizorem, co zresztą Jimmy Kimmel parę razy podkreślał, żartując z tego, parę razy właśnie w czasie ceremonii, że zaczęli godzinę wcześniej. Pamiętajmy też o tym na przykład, że kiedyś Akademia wymyśliła, żeby pierwsze chyba tam kilka statuetek przyznać wcześniej, a potem tylko odtworzyć, też żeby przyspieszyć, co nie spotkało się z przychylnymi opcjami. No, co tu dużo mówić, no, ceremonia, która normalnie tam już bez liczenia czerwonego dywanu, bo to ten czerwony dywan to już w ogóle tam to trwa chyba pół dnia, to bez tego sama ceremonia trwała ponad 3 godziny, Ja sobie obejrzałem z powtórkę, przewijałem fragmenty, to i tak siedziałem ponad 2 godziny. I no pytanie, co może Akademia zrobić, żeby troszkę urozmaicić to. I tak mam wrażenie, że pozbędę się na przykład, już od jakiegoś czasu tego nie ma, jakichś tam, nie wiem, występów artystycznych poza samymi piosenkami. I jeszcze jest In Memoriam, prawda? Czyli te wspomnienia zmarłych, którzy opuścili, którzy umarli w ciągu danego właśnie danego roku. A tak to już nie ma na przykład, nie wiem, jakichś takich choreograficznych występów, bo to tylko wyłącznie wydłużało tę ceremonię i nie przyspieszało, co nie przyciągało widzów.
Wiesz co, wydaje mi się, że problem odpływających widzów i wydaje mi się, że większość ludzi tak sądzi, problem odpływających widzów nie jest w tym, jak Oscary wyglądają, bo one zawsze trochę były perełką. W sensie, no chociażby z tego roku występ I'm Just Ken, no jest to coś pięknego. I problemy są raczej w tych takich elementach ideologicznych i tym, kto rzeczywiście wygrywał na tych Oscarach, kto był nominowany, a nie to, jak to trwało i jaka była agenda tego wieczoru.
Tak, jeszcze do tego przejdziemy, natomiast tak, żeby też tak dać trochę kontekstu naszym słuchaczom. I tak w tym roku ceremonia miała całkiem niezłą, miała lepszą widownię niż w zeszłym roku, ponieważ w tym roku Oscary obejrzało 19,5 miliona widzów, w zeszłym roku było to 18,2 miliona widzów. W najlepszym roku, jeżeli dobrze widzę, w ciągu ostatnich 20 kilku lat, w 2004 roku, to było 43,5 miliona widzów. I dam taki jeszcze jeden kontekst, ale chciałbym podkreślić, że daję go w bardzo mocny cudzysłów, bo to są trochę inne wydarzenia, zupełnie inne wydarzenia. Jedno jest wydarzeniem sportowym, drugie jest wydarzeniem kulturowym, show biznesowym, ale tak daję do takiego pewnego kontekstu, że w tym roku Super Bowl obejrzało ponad 123 miliony widzów. No to jest jednak trochę duża przepaść.
A jeszcze raz, ile Oscary obejrzało?
Oscary obejrzało 19,5 milionów widzów, a Super Bowl 123.
Super Bowl samo w sobie jest wielkim amerykańskim świętem. Jest to dzień, kiedy spotykają się całe rodziny, żeby oglądać, razem jeść, podziwiać. A jakby, więc wiesz, ciężko to jest porównywać nie tylko na tej takiej arenie, że to jest kultura, a to jest sport, ale no jakby same Oscary, no to tego się nie uznaje jako święto amerykańskie, tylko jako święto kina, całego kina na całym świecie, a jakby na jakby takiej tej otoczce Super Bowl nie masz tego elementu kontrowersji, nie masz tego, no tego, że to się jakby ludziom Oscary się w tym momencie w większości, jak kogoś zapytasz, kojarzą z poprawnością polityczną. Ciężko, żeby w sport mieszać poprawność polityczną, znaczy oczywiście da się, ale jest to znacznie bardziej utrudnione i tam nie przypniesz tej łatki i rzeczywiście widzowie utożsamiają się z drużynami swoimi, które doszły do Super Bowl, ale też innymi drużynami, a z aktorami, których, nie wiem, oni uważają na przykład, że zostali nominowani do Oscarów tylko dlatego, że jest to zgodne z jakąś ideologią, no to ciężko się z tym utożsamić i ludziom jakby nie zależy, żeby to oglądać wtedy.
Tak, oczywiście, dlatego ja powiedziałem, że ja chciałem podkreślić to, że podaję tylko te liczby Super Bowl, żeby oddać, że jaka jest jakby taka możliwości amerykańskiej telewizji, tak, jakby trochę na takiej zasadzie, żeby trochę jakby porównać największe wydarzenie do takiego wydarzenia, no ale jeżeli nawet popatrzymy na, tak jak mówię, na 20 lat temu, no to przeszło, tak jak powiedziałem, 43 miliony ludzi oglądało, a w tym roku 19. No to jest jednak strata 50% oglądalności, to jest też bardzo dużo. Ja się z jednej strony mogę się z tobą zgodzić, że oczywiście te dyskusje wokół różnego rodzaju ideologii, poprawności politycznej, one pojawiają się trochę w przestrzeni. Ja Uważam mimo wszystko, że to jest po pierwsze też kwestia tego, że te ceremonie no jednak są długie, dlatego tak jak mówię, Akademia szuka sposobu, żeby z jednej strony zachować ten trochę show, żeby to zrobić z tego show, bo trochę też trzeba przypomnieć o tym, że Oscary kończą sezon nagród, w sensie do Oscarów przyznawane są różnego rodzaju nagrody, tam BAFTA chociażby, czyli te takie brytyjskie, ale te wszystkie nagrody producentów, gildii i tak dalej, gildii producentów aktorskich i tak dalej, to wszystko jest przyznawane i Oscary są tym ostatnim elementem, takim kończącym. Więc wiadomo,
że... Sporo festiwali jest też tym takim wstępem dla tych nagród, rzeczywiście. Tak. Bo często, głównie tych krótkometrażówek, ale często jeżeli coś nie jest nagrodzone na innym, jakimś tam pomniejszym festiwalu, no to później nie jest przyjmowane do Oscarów.
Tak, to prawda. I myślę, że tutaj jest trochę z tym, to jest zawsze tutaj w tych Oscarach będzie ten taki element tego takiego właśnie element show, tak? No mi sobie ciężko wyobrazić, żebyśmy wrócili do tych, nie wiem, Oscarów z lat 20, które trwały kilkanaście minut, gdzie po prostu rozdawano nagrody i dziękujemy i idziemy do domu, czy idziemy na bal do gubernatora. Natomiast no, gdzieś tutaj mam wrażenie, że oni szukają złotego środka, żeby zachować show, a żeby zarazem to show było na tyle atrakcyjne również dla widzów. No bo z jednej strony oczywiście muszę się z tobą zgodzić, że ta poprawność polityczna, nawet jeżeli czy to jest do końca prawda, czy to nie jest prawda, że ta poprawność polityczna się pojawia, ale to pada w przestrzeni publicznej, tak? O tym się dyskutuje w przestrzeni publicznej i przypięto tą łatkę do Oscarów, takich właśnie poprawności politycznej, tego, że Oscary są przyznawane za to, że jesteś, nie wiem, mniejszością, a nie dlatego, że jesteś dobry, co nie do końca jest moim zdaniem prawda, ale to zostało przypięte. Natomiast no właśnie, no to pytanie, gdzie tutaj zachować jakiś taki balans w tym, żeby zachęcić ludzi do śledzenia tej ceremonii, do oglądania tego, no bo pytanie, co dalej, jeżeli młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie nie będą oglądać Oscarów i to zainteresowanie będzie coraz mniejsze, tym samym zainteresowanie reklamodawców będzie coraz mniejsze, to co dalej?
Ciężko stwierdzić, szczerze powiedziawszy. No, zawsze gdzieś to jakoś się rozejdzie. No Oscary same w sobie no, są nagrodą wielką, uznawaną za... No, jest to najważniejsza nagroda w tym przemyśle. I może trochę tak, jak można to nawiązać, jak w naturze, w jakiś sposób się to odnajdzie. Nie wiem, no jakby nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, nie jestem w stanie powiedzieć what if.
No wiadomo, no to jakby nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Za 4 lata, to mnie bardzo, powiem szczerze, interesuje, za 4 lata Oscary będą miały 100 lat. I bardzo mnie interesuje, jak będzie wyglądała ta ceremonia wtedy. Może to będzie dobry tak jakby powód, żeby zainteresować ludzi na powrót tą nagrodą. Natomiast no zobaczymy. No, ja tak jak mówię, wydaje mi się też, że problemem jest to, że dzisiaj zwłaszcza młodzi ludzie dużo mniej się koncentrują. Są te badania, że młodzi ludzie na przykład oglądają coś i zaraz szybko biorą za telefon sprawdzić na przykład Twittera albo Instagrama. I że ta uwaga jest coraz trudniej skupić uwagę młodych ludzi. I tutaj Oscary muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaką stronę chcą pójść. I to jest może też dobry powód, żeby nawiązać, bo ponieważ też są nowe kryteria nominacji do Oscarów, które pojawiły się w tym roku. Wiem, że ty się trochę tym tematem właśnie ty interesowałeś.
Znaczy, z tego co widziałem, to jest ten jeden z tych elementów, których nie powtórzyłem przed naszym dzisiejszą rozmową, ale z tego co mi się wydaje, dotyczy to, te kryteria dotyczą tylko i wyłącznie tej głównej kategorii, czyli Best Picture. W tej kategorii mogą w tym momencie od tego roku zostać wyróżnione tylko produkcje, które mają przynajmniej połowę obsługi, no, połowę całej ekipy związanej z którąś z mniejszości. I to są zarówno te mniejszości seksualne, jak i ta mniejszość płciowa, czyli to również mogą być tylko i wyłącznie kobiety. Czyli wystarczy mieć 50% kobiet w załodze i wtedy już można być nominowanym do najlepszego filmu.
Tak, to ja tutaj widzę jakieś, mam gdzieś sobie, znalazłem też informacje na ten temat. I są tutaj właśnie informacje, że co najmniej jeden z głównych aktorów lub znaczących aktorów drugoplanowych pochodzi z właśnie z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej. Co najmniej 30% wszystkich aktorów pełniących drugorzędne i mniejsze role pochodzi co najmniej z dwóch niedostatecznie reprezentowanych grup. Albo główna fabuła, motyw lub narracja filmu skupia się na niedostatecznie reprezentowanej grupie. No jest trochę tak, że z tymi Oscarami mam wrażenie, że z jednej strony Akademia próbuje wyjść trochę, bronić się przed wszelkimi rodzajem oskarżeń właśnie o niereprezentowanie pewnych grup mniejszości. Pamiętamy, co się stało chociażby ze Złotymi Globami, które przez pewien czas były wręcz bojkotowane, ponieważ w grupie tych, którzy przyznawali globy, osoby z mniejszości rasowej, że tak powiem, nie były dostatecznie właśnie reprezentowane, co spotkało się z dużą krytyką i nawet z bojkotem wręcz. Dlatego tutaj ta instytucja, która się tym zajmuje, musiała prowadzić duże zmiany. No i Oscary też próbują wyjść naprzeciw takiemu czemuś.
Tak, no tylko widzisz, no jakby tu mamy dwa takie trochę, no duże problemy. Jednym jest to, jak te Oscary są postrzegane z, no po prostu, jak są postrzegane i to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Z drugiej mamy zainteresowanie i to, że Oscary próbują się zmieniać, jest oczywiście dobre, bo chęć zmian na lepsze jest jak najbardziej akceptowalna. Tylko z drugiej strony później te zmiany są takie strasznie nagłówkowe. To znaczy, no, to wydarzenie, czyli właśnie wprowadzenie pewnej selekcji skupionej na tych mniejszościach, no spowodowało, że no to jakby to jest idealny nagłówek do gazet i idealny nagłówek dla tych, co chcą bojkotować Oscary. To znaczy, na Oscarach prowadzona jest selekcja w związku z mniejszościami. No to się idealnie klika, nie? I nie wiem, czy właśnie tędy droga, nie? Czy jakby do tędy powinno, no, inaczej, czy jeden i drugi problem są jakoś zbieżne. Wiesz, no jakby próba walczenia z jednym problemem nie będzie z kolei powodowała jakby upadku w tym drugim, zapadnięcia się w ten drugi problem.
No to jest oczywiście poważny temat właśnie do takiej dyskusji, zwłaszcza wewnątrz prawdopodobnie samej Akademii, w jaki sposób z jednej strony nie wylać dziecka z kąpielą, tak, że tak powiedzmy, bo z jednej strony oni chcą wychodzić, nie chcą być postrzegani jako boomersi czy dziadersi, którzy cały czas przyznają filmy białym, bogatym mieszkańcom Bostonu, czy Nowego Jorku, ale że chcą właśnie doceniać również mniejszości, czy to jakieś tam etniczne, rasowe, czy seksualne. No z drugiej strony, no, cały czas jest to pytanie, no, w którym miejscu jest też miejsce dla sztuki i dla takiego czegoś, że ktoś jest lepszy, ale nie dostał nominacji, bo na przykład nie spełnia kryterium. Z drugiej strony wydaje mi się, że patrząc po tym, ile mamy filmów się robi rocznie, nie tylko w Stanach, ale również na całym świecie, to z drugiej strony wydaje mi się, że to nie jest wcale aż tak trudno znaleźć twórcy z mniejszości, który zrobił równie dobry film, co może nie jak Oppenheimer, bo to też, mówmy się, duża produkcja, głośna i wielka, ale no, są filmy, które być może są nawet oscarowe, te, które były nominowane, nawet w głównej kategorii, które mogły się zbliżyć poziomem artystycznym do tych, które się znalazły w dziesiątce.
Inną sprawą, na którą też trzeba zwrócić uwagę, jest to, że my, cały świat, no my nie jesteśmy Amerykanami, cały świat postrzega najważniejsze, jak to się mówi, najważniejsze nagrody dla całego świata. To są te nagrody, które są związane z amerykańską Akademią Filmową. Wszystko, co nie było kręcone przez Amerykanów w jakimś stopniu, to są te filmy zagraniczne tak naprawdę. To jest chociażby ta różnica pomiędzy no mi tak bliskim festiwalem w Cannes a Ameryką. Ten środek ciężkości jest w zupełnie innym miejscu. Festiwal w Cannes jakby przyznaje wszystkim równorzędnie, nie? A no Oscary, no jakby ja to rozumiem, to jest normalne, bo to jest no amerykańska Akademia Filmowa, oni skupiają się głównie na amerykańskich produkcjach.
Z drugiej strony trzeba docenić, że w tym roku były aż 3 produkcje międzynarodowe w głównej kategorii. Czyli Poprzednie życie, Anatomia upadku i Strefa interesów, co jest warte odnotowania.
Tak, jak najbardziej. No przecież chociażby ten rok, kiedy Parasite wygrało. Tak. Parasite to zrzuciło po prostu jakby wszystkie amerykańskie produkcje prawie że z piedestału i jakby przejęło. No tylko jakby, wiesz, no to są takie trochę wyjątki, nie?
Tak, to są ciągle wyjątki i oczywiście, tak jak mówisz, no, to jest trochę tak, że to jest nagroda amerykańskiej Akademii Filmowej, tylko że no, wiadomo, że to jest najważniejsza nagroda, więc oni również starają się otwierać na te właśnie rynki międzynarodowe po to, żeby właśnie podkreślać, że to ma być święto całego kina. Coraz bardziej ma być świętem całego kina, właściwie jest od dłuższego czasu świętem całego kina, a nie tylko kina amerykańskiego, tak?
No tak, i teraz tu trzeba po prostu znaleźć ten złoty środek, no bo z jednej strony tylko amerykańskiego, no a i oczywiście Ameryka jest stworzona z różnych mniejszości, no natomiast to jest bardzo ciężkie, nie? Bardzo ciężkie, na pewno nie mają łatwego zadania, próbują, czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej, natomiast no, po tej gali jestem dobrej myśli.
Ja mam jeszcze jeden problem, który podkreślam, myślę, że w tym podcaście podkreślam go cały czas. Ja mam problem jednak taki, że ciągle mam wrażenie, że te Oscary są bardzo, ale to bardzo przewidywalne, w sensie no, jak kładłem się spać ponad tydzień temu, to wiedziałem mniej więcej, kto wygra. I potem jak rano wstałem, pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem i mówię, aha, to się zgadza. O, tego nie przewidziałem, okej, to się zgadza. Wszystko, w większości jednak rzeczy byłem w stanie przewidzieć i mam jednak poczucie, że ta przewidywalność, to, że te filmy nagradzane, to też może właśnie wynika z tego, że Oscary są ostatnie, więc już wszystkie te nagrody są przyznawane i to widać, że ten ciąg taki można nazwać przyczynowo-skutkowy, go po prostu go widać i No i to też jest moim zdaniem, to też jest moim zdaniem jakiś tam problem, który powoduje, że właściwie ludzie, a po co będę oglądał Oscary, już o sobie przeczytam i tak pewnie, i tak wygra Oppenheimer na przykład, prawda? Czy to też nie masz wrażenia, że jednak ta przewidywalność trochę jednak powoduje, że te Oscary są nieinteresujące po prostu przez to?
No tak, tylko że jakby ja nie widzę alternatywy, w sensie co nagle losowo będą przyznawali nagrody i będzie, o, tego się nie spodziewałem. Chyba właśnie na tym to polega, że nagradzane są te produkcje, które rzeczywiście zasłużyły, no czyli jakby ty odbierasz to tak, większość ludzi odbiera to tak, wszystkim ten film się podobał bardziej od tego, no więc on wygrywa, załóżmy, no w większości, nie? Nie wiem, w zeszłym roku była no bardzo dziwna sytuacja, kiedy za główną piosenkę wygrała jakaś totalnie nieznana, przepraszam, totalnie trochę za dużo używam, no nikomu nieznana, no to jest też trochę umniejszanie tej produkcji, ale nikomu nie znana jakaś produkcja z Bollywoodu, nie pamiętam jacy tam byli, to Top Gunna muzyka była chociażby, czy z Czarnej Pantery. I to były utwory ciekawe, a nagle ni z gruszki, ni z pietruszki wzięła się jakaś piosenka jakiejś produkcji bollywoodzkiej, o której prawie że nikt nie słyszał. I tym ludzie byli zaskoczeni. No tylko jakby, no czy tędy droga. Mamy być zaskakiwani wynajdywaniem jakichś no zupełnie przez takie wielkie grono niedostrzeżonych elementów?
No to jest właśnie ten problem, nie? Jak to wszystko pogodzić? Gdzie znaleźć miejsce dla sztuki, dla filmu, który jest, tak jak mówisz, najlepszy? A zarazem dla filmu, który może jest inny. Najlepszą piosenkę, to tak, sprawdziłem, to wygrał film RRR.
Tak, ale właśnie z czym to, jakby z jakimi innymi utworami on rywalizował?
On rywalizował z Czarną Panterą, z Top Gunem, Tell It Like a Woman i Wszystko Wszędzie Naraz.
No właśnie, i widzisz, no to były no w jakiś sposób produkcje wyjątkowe, a nagle w trakcie, nie wiem, nominowania, a później również nagradzania, ktoś uznał, a w sumie to nie jest takie złe. I, wykonali nawet ten utwór na scenie w zeszłym roku i był na pewno w jakiś sposób widowiskowy, ma ciekawe brzmienia, no tylko jakby wydaje mi się, że to nie jest, nie wiem, Grammy, tylko to są Oscary, nie? To nie jest, że dostrzegamy utwór jako sam w sobie, no tylko jako część całości i coś, co idealnie współgra z innymi elementami. Wyróżniamy akurat no, ze wszystkich części składowych filmu akurat ten element, ale tu chodzi o to współgranie, o filmie tym, w którym to RRR zostało wykorzystane, no większość ludzi no nie słyszała. To był no, taki, wiesz, no, film no, typowo wycelowany w odbiorców Bollywoodu. To tak jak są u nas w Polsce film.
Aczkolwiek ja się przyznam szczerze, że ja sobie ten film obejrzałem.
Ale po.
Chyba tak, chyba już po Oscarach. I naprawdę byłem zachwycony tym filmem. To jest naprawdę fajny film, polecam. Problem jest ciągle tym, że tego filmu nigdzie nie da się dostać w Polsce. No, więc trzeba szukać w jakimiś tam okrężnymi drogami. Ale jakby wracając, znaczy ja się z tą zgodzę z jednej strony, z drugiej strony no, ja mam ciągle wrażenie, że tak jak powiedzmy nawet w tych Oscarach, które komentujemy, były pewne niespodzianki, tak jednak w tych głównych kategoriach tutaj właściwie nie było żadnych zaskoczeń. I no jest, no i właśnie to jest to, jak to zrobić? Może tylko ja mam z tym problem, może tylko to jest mój problem, że ja lubię być zaskakiwany, że ja lubię jednak, żebym do końca nie wiedział, kto zdobędzie tę nagrodę do najlepszego filmu. I jednak wolałbym, żeby jakieś te Oscary faktycznie były taką nagrodą, której się nikt nie spodziewa, żebym ja nie musiał, żebym miał cały czas myślał, kurde, co wygra, To by spowodowało na pewno większe zainteresowanie i takie nie tylko w oglądaniu tych Oscarów, ale również w tym właśnie jak w klikaniu, że tak powiem, już tak troszkę tak brzydko, że ludzie pisaliby, że ludzie czytaliby o Oscarach i tak dalej, i tak dalej. No a mam wrażenie, że od kilku lat, że te Oscary no, żyją bardzo krótko tak naprawdę. Może też w takich czasach żyjemy, że wszystko żyje krótko.
Wiesz co, no jakby ja trochę nie potrafię zrozumieć tego elementu, o którym mówisz, bo no wydaje mi się, że Oscary, no właśnie o to chodzi, żeby nie były subiektywne, tylko jakby też odzwierciedlały no to, jak się ludzie czują. No i jeżeli ktoś uważa, że Oppenheimer coś tam i że to był film wyjątkowy w jakiś tam sposób, dostrzeżony i w ogóle, no to no wygrywa, a nie, że nagle, nie wiem, wyjmą skądś jakąś inną produkcję, która w sumie większość ludzi uważa, że nie powinna wygrać, ale nie wiem, żeby zaskoczyć. Jakby nie rozumiem tego elementu zaskakiwania akurat no w tym wypadku, no to
tak, bo,
wiesz.
Tak, bo zgadzam się, powiem ci, że raz miałem takie wrażenie, raz tak było, że byłem zaskoczony, faktycznie, że kto inny, miałem wrażenie, że wygra, czy bukmacherzy obstawiali zupełnie inne zwycięstwo, a wygrał inny film i to było w 2018 roku, nagrodę zdobył Kształt Wody. I przyznam się szczerze, że miałem takie poczucie, że Akademia chciała zaskoczyć, i totalnie po prostu poległa. W sensie ten film nie zasługiwał na tego Oscara. Więc muszę się z tobą również zgodzić, że tu jest ten problem, no.
No bo wiesz, no jakby uważam, że zaskakiwać powinny inne elementy. Tak samo nawet w sporcie często nie ma tych zaskoczeń, no. Jeżeli ktoś obstawia, że wygra, wracając do tego Super Bowl, jeżeli ktoś uważa, że wygra jedna, w tym roku, nie wiem, Chiefsi chyba wygrali ostatecznie.
Tak,
no jeżeli
tak.
Ktoś uważa, że wygra jedna drużyna, a nie druga, bo jakby no cały sezon prezentowała się w ten sposób i można pewne elementy no jakby dostrzec, no to no często wygrywa ta drużyna. Oczywiście no sport jest trochę czymś innym i często no, są jakieś momenty po prostu chwili, nie, że ta chwila zmienia wszystko. Natomiast to jest gala nagród, która i ona jakby docenia film za to, co się wydarzyło w przyszłości, czyli za to, co wszyscy no, jakby zobaczyli i dostrzegli. No jeżeli są, wiesz, no to tak jakby, nie wiem, rozdawali złotą piłkę, no i wszyscy uważają, że no kilkukrotnie Robert Lewandowski powinien był wygrać, ale dawali komuś innemu, no i oczywiście było zaskoczenie, że Robert Lewandowski nie dostał, no ale to nie było dobre zaskoczenie, no bo wszyscy uważali inaczej, tylko nie ci, którzy tę nagrodę przyznawali.
No tak, to jest zawsze, to jest być może po prostu problem z nagród, przyznawania nagród, może tak jest po prostu, że zaskakiwanie nie zawsze działa, a jak jesteś niezaskoczony, to jesteś rozczarowany, nie? Bo nie było niespodzianek. No tak, no to tak pewnie jest. Ja tylko tak mówię, że to jest moje jakieś tam subiektywne odczucie. Może za długo oglądam Oscary i po prostu może pora sobie zrobić przerwę od Oscarów, od spasjonowania się tą nagrodą i po prostu wrócić za parę lat i tak to wygląda. To tak oczywiście trochę żartując, bo co tu dużo mówić, no Oscary, to co nawet powiedziałeś, są ludzie, którzy uważają inaczej, natomiast ja zgadzam się z tobą tutaj, tu się muszę z tobą zgodzić w 100%. Oscary są najważniejszą nagrodą filmową, czy najważniejszą nagrodą w świecie filmu. I no nic z tego moim zdaniem nie zmieni. I mimo, że są również festiwale, przy czym festiwale to jest troszkę to jest co innego, prawda? Tam są też inne zasady. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody filmowe, no to jednak Oscary są tą nagrodą najważniejszą. No i będziemy ciągle żyć tymi Oscarami, będziemy jednak się pasjonować, interesować, kto wygrał. Nawet jeżeli się nam to nie będzie podobało, nawet jeżeli będziemy niezaskoczeni lub mniej lub bardziej zaskoczeni, to będziemy je śledzić. Dobrze, to teraz tak chyba myślę, tak kończąc, tak jak mówiliśmy, Oscary są takim elementem wieńczącym cały sezon nagród, również w ten sposób podsumowujący rok. Więc takie pytanie, jak uważasz, jaki był ten rok 2023 dla kina?
Wydaje mi się, że rok 2023 był na pewno bardzo dużą porażką kina superbohaterskiego, ponieważ no w tym roku wydaje mi się, że żadna produkcja nie wydała się ciekawa albo jakaś super wyjątkowa. Mieliśmy The Marvels, które no zostały zjechane, chociaż nie uważam, że do końca słusznie. No mnie ostatnio wielka porażka Madame Web. Wydaje mi się, że pod tym to jest jakby taki element charakterystyczny tego roku. Oczywiście wcześniej były porażki, ale no tam były jakieś wzloty i upadki, a w tym roku nie było żadnego charakterystycznego elementu, jeżeli właśnie chodzi o kino superbohaterskie.
Wydaje mi się, że chyba tylko jedyny, który był w miarę dobrze odebrany i też nawet niektórzy mówili, że wręcz bardzo dobrze, chociaż ja uważam, że aż może nie aż tak dobrze, ale to bardzo, bardzo fajny film, to Strażnicy Galaktyki Volume 3, to mi się wydaje, że tak.
A tak, tak, ale to już taka była końc, jakby ścisły początek chyba 2023.
Chyba tak.
Ty, nie wiem, czy grudzień jest. Grudzień? Nie. Strażnicy... ale tak, tak, no Strażnicy Galaktyki to był taki, trochę taki wyjątek potwierdzający regułę, jeżeli chodzi o 2023, no tak, w maju, no to, no można, myślę, że można to określić jako początek tego roku takiego filmowego, dwa miesiące po Oscarach. Tak, rzeczywiście, no tu, przepraszam, o tej produkcji zapomniałem, ale ona, ja mam wrażenie, że ona już była tak dawno, że to jeszcze był rok poprzedni, ale no...
Tak, ale ja się muszę z tobą zgodzić generalnie. Też mam wrażenie, że tamten rok, poza tymi Strażnikami Galaktyki, no raczej był to taką mocną porażką, tak jak mówisz, bo faktycznie czy to chociażby też przecież Aquaman, też jeśli dobrze pamiętam, to miał premierę też chyba jeszcze w zeszłym roku, to też ma miażdżące recenzje. Marvels, miażdżące recenzje. Madame Web, ostatnio widziałem ocenę 2/10, no to jest tragedia. I wydaje mi się, że tak, że faktycznie, znaczy generalnie chyba ten zaczyna być przesyt kinach superbohaterskiego. Zaczyna być tylko przesyt i te filmy, nawet Marvela, zostanie Marvela, one już przestają tak pasjonować ludzi. Przynajmniej takie są moje odczucia.
Ale jeżeli coś jeszcze mogę dodać, uważam, proszę, że to również był rok trochę katastrofy mimo wszystko takich wielkich blockbusterów. Indiana Jones chociażby, o którym już też rozmawialiśmy wcześniej, no nie przyjął się tak dobrze, jak oczekiwano. Nie wiem, coś Niezniszczalni, Szybcy i Wściekli, Mission Impossible, jakby za bardzo moim zdaniem nie odbiło się echem ta premiera. Nie widziałem filmu, więc ciężko mi powiedzieć, jaka to jest produkcja. Wydaje mi się, że był w miarę...
To jest produkcja solidna. Produkcja.
W miarę pozytywne recenzje i to cieszę się, że od ciebie, tylko no to jakby to nie odbiło się, nie? W sensie ludzie nie mówili jakoś dużo o tym filmie. John Wick 4 to był taki jedyny element tego roku, o którym się mówiło, który ludzie doceniali. Ja nie jestem fanem tego filmu.
Ja też nie.
Natomiast mam może jakieś trochę inne podejście do tej produkcji. Spotykam się właśnie ze stwierdzeniami, że super, niesamowity był John Wick 4. No ja tak nie uważam. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku wygrywało jednak takie trochę bardziej prawdziwe kino. W którym te wielkie budżety aż tak istotne nie były. No i oczywiście, no, o Oppenheimerze się mówiło, że tam Nolan wysadzi bombę atomową specjalnie i on zawsze dostaje te duże budżety. Natomiast no, nie wiem, czy na Oppenheimera można aż tak bardzo patrzeć, jak na taki wielki blockbusterowy film.
No, z jednej strony trochę tak, bo jednak miał premierę w lipcu, czyli wtedy, kiedy właściwie te blockbustery nieraz właśnie wychodzą. A ten rok myślę, że te rzeczy, o których mówiłeś, są dosyć czytelne. I z drugiej strony mam wrażenie, że po raz pierwszy od dawna też europejskie kino się mocno wybiło, bo i Strefa Interesów, i Anatomia Upadku to są dwa filmy, które naprawdę w tym roku też, w tamtym roku, czyli w 2023, jednak o nich było dużo, było głośno i to też fajnie. Natomiast myślę, że to też taki był rok, który, no jednak ten Barbieheimer, on nakręcił trochę hype na to, żeby właśnie ludzie chodzili do kina, chcieli obejrzeć, rozmawiali, te memy wszystkie, czy idziesz na Barbie, czy idziesz na Oppenheimera, albo że żeby pójść na Oppenheimera, trzeba znać się na fizyce kwantowej, a na Barbie trzeba mieć dziewczynę, czyli łatwiej pójść na Oppenheimera i tak dalej, i tak dalej. To takie żarty, że albo że trzeba obejrzeć najpierw Barbie, potem Oppenheimera, żeby zrozumieć. No, tego było mnóstwo, te memy były, tego było mnóstwo tych, i to nakręcało premierę jednego i drugiego filmu. Dzięki temu wydaje się, że to był jednak taki rok, który, no, moim zdaniem jednak ten rok, to był ten rok, Barbieheimer to był ten ewenement, że dawno nie było takiego czegoś, że ludzie nakręcali popularność, już nie mówię dwóch filmów, ale nawet jednego filmu w taki sposób.
Tak, jak najbardziej. I uważam, że to był rok dobry, jeżeli chodzi o to, co mogliśmy oglądać. W sensie, nie był to rok wybitny, natomiast no, rzeczywiście ta jakość była taka, no, znośna. Nie uważam, że mamy aż takie duże powody do narzekania, że tutaj jakby nie dbają o nas ci twórcy i dają nam taką papkę po prostu wyrzutą, wymemłaną, jakby pozbawioną czegoś w środku. Ja sam byłem pod wrażeniem chociażby Dungeons and Dragons, bo to jest, uważam, dobra adaptacja growa. O dobre adaptacje gier jest naprawdę ciężko. No, w tym wypadku mamy adaptację gry RPG, więc to jest trochę coś innego. Natomiast no, rzeczywiście tam odpowiednio podeszli do tematu twórcy, odpowiednio przedstawili świat i odpowiednio też przedstawili trochę ten świat sam w sobie tych takich RPG-ów papierowych.
Tak, zgadzam się w 100%. Jeśli mam być szczery, to na Dungeons and Dragons bawiłem się najlepiej w zeszłym roku, zdecydowanie. Nie bawiłem się chyba na żadnym innym filmie tak dobrze jak na Dungeons and Dragons, więc zgadzam się tu w 100%. Co do tego, jakby tak podsumować, czy ten rok był dobry, czy był zły. Myślę, że te najgłośniejsze filmy były niezłe, w sensie i o Barbie można coś mówić, o Oppenheimerze coś można mówić. To nie były takie po prostu takie zwykłe historie, które dostajemy co chwilę. Z drugiej strony, no jak słyszę na przykład, że Oppenheimer, przed premierą Oppenheimera były takie komentarze, że to jest rewolucyjna biografia, która zmieni w ogóle sposób patrzenia na biografię w kinie, no to jak po obejrzeniu tego filmu, no to już można to się z tego zaśmiać, a nie brać to na poważnie. Więc jest oczywiście, to był ten hype. Ciągle myślę, że jednak największym problemem współczesnego kina to jest jednak ciągle brak jakichś super fajnych pomysłów, dlatego my dostajemy co chwilę odgrzewane kotlety, my dostajemy co chwilę rebooty, remake'i, które niekiedy okazują się lepsze lub gorsze, ale niewybitne, prawda? Nie są to filmy, bardzo rzadko są to filmy, które zachwycają. Ciągle dostajemy kino superbohaterskie, mimo że ono zaczyna, chyba mam wrażenie, zaczynają te studia dostrzegać, że zaczyna być z nim problem, ale jeszcze zanim to do nich dotrze, to jeszcze pewnie minie z rok albo i dwa. Więc no jest tutaj, są tutaj problemy i pytanie, co czeka kino w następnych latach. No zobaczymy, poczekamy do kolejnych lat. Na pewno ja myślę, że zaczyna się dyskusja już taka w ogólnie, że kino musi chyba szukać sobie jakiejś takiej, w sensie takim oczywiście nie mówię, że jakimś takim rewolucji robić czy coś, ale myślę, że bardziej w kontekście szukania historii, inspiracji tutaj coś się pewnie zacznie zmieniać.
Tak, ponieważ oczywiście bardzo istotnymi elementami dla scenarzystów, właśnie to jeszcze ten rok był pod hasłem strajku scenarzystów,
tak.
Natomiast no, istotne dla scenarzystów, dla twórców ogólnie filmów są te historie i wiadomo, najlepsze historie są oparte o biografię. Ja tutaj sobie akurat aktualnie przeglądam i nie wiem, The Burial na przykład, bardzo ciekawa produkcja Amazona, była w tym roku też wrzucona. Natomiast no rzeczywiście The Reality z Sydney Sweeney, taka lepsza alternatywa dla, zamiast oglądać Madame Web, lepiej obejrzeć Reality. No, w każdym razie rzeczywiście te biografie gdzieś tam będą się kończyć, no i trzeba poszukać tej alternatywy, tego z czego brać, w jaki sposób tworzyć to kino, bo no my potrzebujemy filmów, no człowiek potrzebuje filmów.
Tak, no prawda jest taka, że branża filmowa, nawet jeżeli się będzie zmieniać, bo ja gdzieś tam słyszę cały czas o końcu kina i są na ten temat też różne dyskusje, że kino się kończy, że kino umiera. Kino się przeistacza, kino się przeobraża, kino będzie się zmieniać, tak jak zmieniało się przez stulecia, technicznie, narracyjnie. To nas czeka, czeka nas na pewno zmiana po prostu w kinie, zwłaszcza w tym takim dużych, głośnych produkcjach, bo jeżeli weźmy pod uwagę jakieś takie małe, niezależne produkcje, to one zawsze opowiadały coś innego, prawda? Zawsze dotykały innych tematów. Natomiast pewnie te duże, takie z wielkich studiów produkcje się będą zmieniać. No i zobaczymy, co będzie przez następne lata. Także cóż, rok za nami, czekamy na to, co nam przyniesie ten rok. Także Tymoteusz, masz coś do dodania?
Ja chciałbym dodać tylko, że każda ze sztuk, każda z muz w którymś momencie się musiała przeobrazić, niektóre przeobrażały się częściej, ile mieliśmy różnych epok w muzyce chociażby. No i wydaje mi się, że po prostu będzie nadciągał koniec jednej z epok filmowych. Natomiast no, co nam przyniesie nowa epoka, nowe lata, nowe kolejne Oscary, no to jest przed nami. Natomiast ja mimo wszystko jestem dobrej myśli i czekam na to.
No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Może uda się również na ten temat podyskutować w przyszłym roku. Może Oscary w przyszłym roku będą jeszcze ciekawsze. Będzie śpiewał tym razem nie Ryan Gosling, a może znowu pojawi się nagi John Cena. To było nawet takie całkiem zabawne, muszę przyznać. Dobrze, dziękuję Tymoteuszu za dzisiaj.
Dziękuję ci bardzo, Krzyśku, za tę naszą wyjątkową rozmowę dzisiaj. Bardzo miło było mi z tobą dzisiaj porozmawiać na ten temat, bo Oscary zawsze budzą te emocje i mogłem dać im upust w tej naszej rozmowie.
Oj tak. Ja też się bardzo cieszę, że mogłem wziąć udział w tym podcaście, czyli takie jedno z takich marzeń na bucket liście odhaczonych. Także dziękuję naszym słuchaczom. Dajcie znać w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał i cóż, mam nadzieję, że usłyszymy się. Nie wiemy kiedy, ale na pewno mam nadzieję, że będziemy mogli się znowu usłyszeć i podyskutować.
Mały teaser, znowu do Cannes jadę, więc myślę, że może w związku z tym będziemy mogli też kolejny raz porozmawiać.
Sprawa się rozwiązała. Chyba wiemy, co będzie następnym tematem rozmów. a również ja też w sumie mogę już też obiecać, że będzie też jeszcze jeden temat, ale to wszystko w swoim czasie. Dobrze, dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia.